Pszczelarz z Wąchocka prezentuje Pszczeli Podcast. Odcinek 7. Ceń się pszczelarzu. No właśnie, czy trzeba się cenić, czy trzeba cenić swoją pracę, czy trzeba cenić pracę swoich podopiecznych, pszczół? No oczywiście, że tak, ale wiele osób tego niestety nie robi. I dzisiejszy odcinek podcastu właśnie o tym. Głównie dlatego, że powoli w całej Polsce odbywają się pierwsze miodobrania. Coraz więcej postów, powiedzmy, na Facebooku czy na jakichś tam forach różnych jest już ze zdjęciami, tak? Było jakieś wirowanko, tu już wiróweczka kręci, tu już miodek płynie do słoika, na TikToku, na YouTubie już są relacje, tak, że tam coś tam było ukręcone, czy tam wielokwiat jakiś wczesny, wiosenny, czy rzepak, ale już te miodobranka są i się odbywają. I słuchajcie, jak grzyby po deszczu tak naprawdę. Na przykład właśnie na facebookowych grupach pojawiają się posty, jak zresztą co roku, po ile sprzedawać miód? To jest takie magiczne, czarodziejskie pytanie, na które trudno powiedzieć, po co w ogóle pytający je zadaje i jaką odpowiedź chciałby uzyskać, tak? Bo nie wiadomo, czy chce mieć niską cenę, tak? Można powiedzieć tak w cudzysłowie, chce zaniżać cenę innym pszczelarzom, tak? I chciałby po prostu takiego potwierdzenia, że inni też zaniżają. Albo może chciałby ten miód mieć jakiś tam bardzo drogi, tak? I chciałby takiego usprawiedliwienia, że nie tylko on będzie miał drogi miód, bo ktoś tam jeszcze inny drogo sprzedaje, tak? A może chciałby jakoś uśrednić tę cenę. Tylko że pytanie całej Polski na jakiejś facebookowej grupie czy forum nie ma tak naprawdę sensu. Nawet żeby uśrednić i wybrać jakąś taką cenę, która byłaby sensowna. Głównie dlatego, że są różne czynniki, które będą determinować tę cenę, po której my sprzedajemy ten miód i będzie nam się to opłacało. Bo oczywiście większość z nas pszczelarstwo w dalszym ciągu traktuje jako hobby, tak? Bo pracujemy na etatach, mamy inne prace i pszczoły mamy z doskoku. Raczej tych takich zawodowych pszczelarzy, którzy utrzymują się tylko i wyłącznie z pasieki, jest bardzo mało. To tak naprawdę jest kilkadziesiąt, może kilkaset osób w skali całego kraju. Takich zawodowych, którzy już nie robią nic innego i na przykład małżeństwo, obydwoje zajmują się tylko i wyłącznie pszczołami, nikt nie jest na etacie jakimś tam dodatkowym. Bardzo często jest tak, na przykład, że jedna osoba się zajmuje pszczołami, ale druga jest na etacie, tak? A takich właśnie, którzy już obydwoje małżonków na przykład zrezygnowało, czy tam nawet dzieci pomagają, jest tak naprawdę takich zawodowców jest bardzo mało w Polsce. Większość, jak statystyki pokazują, to jest od 5 do 20 rodzin pszczelich, czyli hobby, tak? Każdy traktuje to jako hobby, ale wiadomo, że każdy by chciał, żeby to hobby jakoś tam się, powiedzmy, zwracało, tak? Żeby jednak do tego hobby nie za bardzo dopłacać, żeby jakiś ten zysk tam był, tak? Więc tutaj trzeba patrzeć przez pryzmat kosztów, które mamy, a te koszty mogą być różne, o czym za chwilę, bo najpierw chciałbym poruszyć taki najbardziej przyziemny, słuchajcie, właśnie przykład. Są różnego rodzaju takie zagłębia, tak? Miejsca, w których na przykład dany miód występuje w dużej ilości, tak? Przykładowo jest poligon i na przykład na poligonie bardzo często są wrzosy, tak? Jest miód wrzosowy, ale ten miód będzie u pszczelarzy tylko w danej okolicy. Tak samo jest na przykład z rzepakami, tak? U nas akurat w Wąchocku w tym roku jest trochę rzepaku na ratajach i moja jedna pasieka rzeczywiście z tego rzepaku korzysta, trochę tam lata. Część, jeżeli oglądacie mojego YouTube'a czy TikToka, to dobrze wiecie, są różnego rodzaju relacje, że część uli wywieźliśmy na rzepak w inne miejsce, gdzie tego rzepaku jest o wiele więcej. Są różne pola, takie wiecie, po 5, 12, 10, 20 hektarów. Jest tych pól kilkanaście, kilkadziesiąt takich rozdrobnionych i tam naprawdę przybytki są olbrzymie. Tutaj w Wąchocku, pomimo tego, że ten rzepak jest, nie jest go jakoś tam bardzo przesadnie dużo, ale pszczoły i tak sporo zebrały, tak? Ale trzeba brać pod uwagę, że to jest jakby mała ilość, tak? Druga pasieka, którą mam, tam jest duża ilość, tam mam po 3 nadstawki zalane i rzeczywiście z tamtej pasieki tego miodu będzie więcej, tak? Ale znowu z drugiej strony trzeba brać pod uwagę, że do tamtej pasieki drugiej ja mam 25 km. Jeżeli muszę zrobić jakiś przegląd, zawieźć nadstawki, cokolwiek zrobić, to muszę pyknąć w tej z powrotem 50 km. I na dobrą sprawę, odkąd wywiozłem tam pszczoły, pszczoły tam siedzą chyba drugi tydzień, jeżeli dobrze pamiętam, to byłem już tam ponad 10 razy. Więc automatycznie jakby no, do ceny tego miodu, który tam pozyskam, będę musiał uwzględnić koszty paliwa, tak? Więc inaczej będzie, jeżeli ktoś na przykład mieszka i ma pasiekę przy domu, a sąsiad jest wielkim rolnikiem i jest na przykład 100 hektarów rzepaku, tak? Więc u niego tych kosztów nie będzie i automatycznie on może tę cenę jakby no, pomniejszyć o te koszty, które ja mam. I bardzo często jest właśnie tak, że ktoś pyta, a panie, ale czemu ten miód po tyle, gdzieś tam jest taniej i tak dalej. No właśnie głównie dlatego, że są pewne koszty, które trzeba ponieść na jego pozyskanie. Jeżeli ktoś mieszka niedaleko rolnictwa i na przykład wczesną wiosną jest tam, nie wiem, 10, 20, 50 hektarów rzepaku. Potem ktoś tam, jakiś inny sąsiad ma przykładowo grykę, tak? Ktoś tam inny ma facelię. Ktoś tam, nie wiem, nawet w poplonie później na przykład gorczycę posieje, to te rodziny się całkowicie inaczej będą rozwijały, inaczej będą zbierały, no i jakby mamy taki, można powiedzieć, miód bezkosztowy, tak? Bo mamy rodziny w ogrodzie, jeden sąsiad ma to, drugi sąsiad ma tamto, tak? To kwitnie w tej porze, to powiedzmy tam dwa tygodnie później, zabierzemy jeden miód, zabierzemy drugi miód, kosztów żadnych nie mieliśmy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie pasieki, na przykład jak moja właśnie, gdzie no tutaj w miejscu stacjonarnym ja mogę liczyć na wielokwiat, ewentualnie na jakiś taki nektarowo-spadziowy lub na, tam na jednej pasiece, ona jest niedaleko, 4 km, także można ją traktować jako powiedzmy taką pasiekę jednak lokalną, przydomową, no bo to 4 km to nie jest dużo, tak? I tam możemy liczyć na jakąś tam spać liściastą, no to te miody rzeczywiście no, nie generują jakichś dużych kosztów, żeby je pozyskać. Natomiast jeżeli właśnie chciałbym większą ilość rzepaku, chciałbym grykę, chciałbym facelię, jakieś spadziowe iglaste na przykład, tak? Czy no, ogólnie jakieś tam odmianowe miody, które u mnie nie są, nie jestem w stanie pozyskać, no muszę policzyć właśnie to, że pasiekę trzeba zawieźć, pasiekę trzeba przywieźć. W takim optymistycznym, można powiedzieć, w takim optymistycznej wersji, no to raz zawiozę, potem powiedzmy raz pojadę zrobić przegląd, później raz pojadę przegonki założyć, raz odebrać miód, no i raz zabrać rodziny, tak? Czyli powiedzmy tyle transportów. Ale prawda jest taka, że no, różnie jest, tak? I czasem trzeba coś dołożyć, czasem trzeba przejrzeć, czasem na przykład ktoś, u kogo mam pszczoły, dzwoni do mnie i mówi, że się roją, więc automatycznie no, muszę jechać i przejrzeć wszystkie rodziny, wszystkie gniazda, żeby zapobiegać, tak? Żeby to po prostu wszystko na drzewie nie wylądowało. I automatycznie no, im dalej, tym gorzej, bo te koszty paliwa są większe, a niestety jeżdżę starym Land Roverem, takim wiecie, no, na tyle terenowym powiedzmy. No, niektórzy się śmieją, że Freelander jedynka no, nie jest autem terenowym jako tako, bo ktoś tam kiedyś żartował, że no, jak pojechał w teren, to mu tylna szyba pękła, bo ona jest tam taka zsuwana. Natomiast no, ma wysoki prześwit, pozwala mi wjechać w różne miejsca, takie gdzie osobówką bym nie wjechał, więc po to mam tego Freelandera. Ale to jest, no, wiecie, samochód stary, on swoje łyka i generuje koszt, tak? Więc jakby no, pasieka, którą musimy wywieźć, a pasieka, którą mamy przy domu, to są dwie różne rzeczy. No i druga rzecz jest taka, że lokalnie mogą być inne ceny, głównie dlatego właśnie na przykład, że jest rolnictwo, tak? Bo jeżeli ktoś mieszka w jakiejś miejscowości, gdzie właśnie jest rolnictwo i mają rzepaki, gryki, facelie, różne rzeczy tam się sieją, to punktowo, powiedzmy w tym mieście, w tej wsi, czy nawet w powiecie jakimś tam, tak? Może być tak, że jakiegoś miodu po prostu będzie bardzo dużo, tak? Bo trzeba brać pod uwagę, że wiecie, na Facebooku bardzo często są takie posty, ktoś tam na przykład pisze, że a słuchajcie, bo tam nie wiem, po 40 zł i nie mogę się tego pozbyć, dlatego mam tam cenę powiedzmy 35 zł, tak? I tam się zaraz odzywają tacy, wiecie, biznesmeni, jak to tam, jak to tak? Ja tutaj po 60 zł sprzedaję i mam zbyt i w ogóle, nie? I bardzo często to jest tak, że jakby to jest efekt skali, jakby nieporównywania tego problemu, właśnie nie patrzenia pod kątem skali, bo ktoś rzeczywiście być może sprzedaje po 60 zł miód, ale trzeba brać pod uwagę, że bardzo często to są osoby, które mają 5 uli w ogródku, one wzięły jedno wiaderko powiedzmy miodu, tak, mają tych słoików tam no kilkanaście, no niech będzie kilkadziesiąt i oni, że tak powiem, z tymi no, kilkunastoma lub kilkudziesięcioma słoikami bujają się od powiedzmy jednego sezonu do końca drugiego drugiego sezonu, tak? I gdzieś tam niektórzy jeszcze teraz mają zeszłoroczny miód i go nie wyprzedali, bo sprzedają właśnie na przykład tam po 60 czy po 70, no różne są ceny, tak? A ktoś, kto pyta na przykład i mówi, że po 4 dychy nie jest w stanie sprzedać, dlatego dał cenę 35, to się okazuje na przykład, że właśnie mieszka w jakimś miejscu, gdzie jest bardzo rozwinięte rolnictwo i on tego miodu nie wziął wiaderko, tylko on tego miodu wziął na przykład tonę czy 2 tony, tak? I automatycznie tu się robi problem, bo no o wiele łatwiej będzie komuś sprzedać wiaderko tam 40 kg, a no, o wiele trudniej będzie komuś sprzedać tonę czy 2, nie? I ktoś tam może powiedzieć, no jasne, jak to masz tonę 2, to daj do hurtu i tyle, nie? No ale właśnie, no, być może ta cena hurtowa, która jest bardzo niska, kogoś nie zadowala, tak? On woli jednak zamiast tam, nie wiem, powiedzmy po 20 zł, nawet nie wiem, jakie są teraz ceny w hurcie, ale powiedzmy, zamiast sprzedawać, nie wiem, po 20 za kilo, on woli sobie sprzedać jednak po 35, tak, i się z tym bujać dłużej. No, różne są sytuacje i właśnie o to chodzi, że trzeba porównywać jakby właśnie pod kątem tego, jak dana osoba ten miód pozyskała, ile go ma, czy w okolicy są właśnie na przykład taki, tak, że wszyscy mają, tak? Zresztą to nie tyle jest nawet lokalnie, ile bardzo często jest na przykład tak, że to jest z roku, rok do roku jest inny. Bo ja pamiętam takie lata, gdzie naprawdę było kiepsko z miodem, kiedy na przykład właśnie takie nawet większe pasieki właśnie zamiast wziąć tonę czy 2 tony miodu brały tam 200 kilo beczuszkę i były zadowolone, że wzięły i w tym samym roku jakby osoby, które były takie, wiecie, początkujące albo takie mniejsze pasieki 2 do 5 powiedzmy rodzin, tak, tam 5-10, takie no małe hobbystyczne pasieki, były takie lata, że nie wzięły w ogóle. I automatycznie jakby robi się o wiele mniejsza konkurencja na rynku, bo taka pasieka, która wzięła powiedzmy tą beczkę miodu, bez problemu może sobie zrobić wyższą cenę, bo tak naprawdę nikt w okolicy nie ma miodu. I no, to tak było lata temu wstecz, bo teraz jest tak, że niestety jest tak, że ludzie mają po 5 uli w ogródku, a sprzedają tonę miodu albo i 2. Mamy bardzo, bardzo duży napływ miodu importowanego z różnych zakątków świata, bardzo często ze wschodu i wcale nie Ukraina, bo statystyki pokazały, że jednak większość miodu importowanego do Polski to jest miód chiński, o ile to w ogóle można miodem nazwać, bo z kolei te same właśnie badania to Unia Europejska wykonywała i w marcu tego roku był taki raport opublikowany, 46% słuchajcie, miodów było fałszywych. To nie były tak naprawdę miody, to były różnego rodzaju syropy glukozowo-fruktozowe, jakieś tam kukurydziane, tak, inne cudawianki, a nie był to miód. Więc bardzo niestety nasiliło się to w ostatnich latach, no właśnie 5 uli w ogródku, a 2 tony miodu sprzedane. I o ile kiedyś no, nie było z tym większego problemu, tak, bo jeżeli następował taki właśnie chudy, można powiedzieć, rok, gdzie ludzie nie mieli miodu i te pasieki, które udało im się jakąś tam większą czy mniejszą, tak, niż zazwyczaj, no ale większą od tych powiedzmy właśnie amatorów ilość miodu pozyskać, to byli bez problemu w stanie ją sprzedać, bo nie było właśnie takiej konkurencji na rynku. A teraz jest tak, że no, kiepski rok, miodu nie ma, a ludzie sprzedają. I no, bardzo często w komentarzach, na przykład właśnie pod filmami, czy nawet na Facebooku widzę takie komentarze ludzi, którzy no, nie za bardzo jakby wiedzą co i jak, tak? Nie za bardzo rozumieją tutaj problem, bo mówią, no tak, ale jak to jest możliwe, że na przykład przyjeżdża miód z Ukrainy, tak, i ten on kosztuje tam 10 zł za kilogram, a wy źli pszczelarze i zdziercy byście chcieli 4 dychy za kilo, to jak to tak może być w ogóle, że to przecież to są kraje obok siebie, nie? To jak takie koszty wielkie tutaj i tak? Słuchajcie, no trzeba brać pod uwagę, że po pierwsze, no koszty jakby samej pracy, tak, wszystkiego są inne, to raz. Dwa, że jakby samo pozyskiwanie tego miodu też może być inne. Oczywiście, no nie mówię, że tam miód ukraiński jest zły, bo ja chodząc do Pszczelej Woli, na przykład mieliśmy takiego kolegę właśnie, który przyjeżdżał z Ukrainy do nas na wykłady i on bardzo często właśnie na przykład przywoził miód słonecznikowy, bardzo dobry miód, bo oni tam mają dużo słonecznika, a u nich właśnie słonecznik nektaruje, nie jest jakby pożytkiem tylko takim pyłkowym, tylko jest z tego bardzo fajny nektar i tak dla ciekawości po prostu ludzie kupowali, żeby zobaczyć jak to tam smakuje. No i no, ogólnie jest to miód jakby no, no miód, miód, tak? Nie jest to jakiś tam oszukany miód. Ale właśnie, bardzo często jest tak, że te miody importowane, które do nas przyjeżdżają, jak pokazuje między innymi raport właśnie tej Komisji Europejskiej, no w prawie połowa tych miodów to nie są miody, tak? To nie są miody. I rzeczywiście, no przyjeżdża coś, co później na przykład kosztuje u nas 10 zł za kilogram, ale to tak naprawdę jest na przykład syrop kukurydziany, jakiś tam zabarwiony nie wiadomo czym. I no oszukuje się klienta, wmawiając mu, że kupuje miód, kiedy on tak naprawdę kupuje no coś kompletnie bezwartościowego. I ja jakby nie miałbym problemu, gdyby tak naprawdę importowane miody były do nas tutaj do Polski, które są tak naprawdę miodami i one są na przykład tańsze od naszych, tak? Bo w tym momencie mamy porównanie jakby miód, no nie wiem, jakiś tam, powiedzmy, że wschodni, tak? Już nawet nieistotne, czy Ukraina, czy Chiny, czy jakieś tam inne kraje, ale powiedzmy miód wschodni importowany do nas, ale prawdziwy miód, i mamy, powiedzmy, pszczelarza, który sprzedaje no drożej, tak, bo ma no jakieś tam inne, powiedzmy, koszty, to w tym momencie jakby klient ma wybór i klient może wybrać albo mój miód, który jest droższy i chce wesprzeć mnie jako, powiedzmy, pszczelarza, jako polskiego przedsiębiorcę i tak dalej, albo kupić sobie tańszy, tak. I to jest wybór jakby w pełni naturalny i to, wiecie, to rynek by szybko wyregulował. Natomiast jeżeli my mamy taką sytuację, że ja sprzedaję miód i przykładam się do tego, żeby ten miód był jak najwyższej jakości, jak najlepszy, żeby po prostu klient był zadowolony, a ktoś z tym zestawia jakiś po prostu fałszywy produkt, który nawet nie jest miodem, tylko jest jakimś tam syropem cukrowym czy glukozowo-fruktozowym i on jest o wiele tańszy i wmawia klientowi, że to jest miód, no to tutaj już jest coś niestety nie tak. Tu jest coś nie tak i no cóż zrobić? Trzeba po prostu budować jakby taką świadomość po prostu u klientów, że no po dobry miód należy się udać do pszczelarza, a jak ktoś potrzebuje tani miód, no to do sklepu i powiedzmy jakieś tam właśnie importowane jakieś mieszańce kupować i tam jest tanio. I ja zawsze mówię, jeżeli komuś jest za drogo i przychodzi do mnie na przykład i tam zaczyna marudzić, bo są tacy ludzie, którzy, a panie, wie pan, bo gdzieś tam coś tam kupiłem za tyle i za tyle, nie? Ja mówię, proszę pana, oczywiście super fajnie, że gdzieś tam kupił pan za tyle i za tyle, u mnie jest po tyle i tyle i no taka jest po prostu cena, tak? Ja nie zmieniam ceny dla jakiegoś tam jednego klienta, a dla innego mam inną. Mam cenę dla wszystkich taką samą, bo jest w to wkalkulowane, są po prostu koszty, które ja poniosłem na leczenie rodzin pszczelich, na karmienie na zimę rodzin pszczelich, na dojazdy na przykład na pasiekę właśnie, na wywiezienie urodzin, no na wszystko, tak, no bo na, wiecie, na węzeł, na ramki, no jest masa kosztów, które tak naprawdę pszczelarze ponoszą, a pokutuje tutaj trochę właśnie nieświadomość ludzi, bo na przykład jeżeli ja na TikToku kręcę filmy i pokazuję na przykład jakieś tam właśnie pewne takie prace pasieczne, jakieś tam takie rzeczy, to ludzie są zdziwieni w ogóle, nie, że jak to tyle pracy, tyle jakieś tam ramki trzeba zbijać, druty w to wciągać, jakieś tam te arkusze jeszcze, bez sensu to jest, nie, bo oni się naoglądali na przykład na YouTubie, czy tam na jakichś innych facebookczkach Flow Hive, gdzie ul stawia się pięknie w ogrodzie, tak, przekręca się kranik i tam do słoiczków pięknie leci. I oni myślą, że pszczelarstwo mniej więcej właśnie na czymś takim polega, tak, że my tylko podstawiamy te słoiki pod ule i ten miodzik pięknie do słoiczków cieknie i po prostu te maneje takie ding, ding, nie, leci nam do portfela. No niestety pszczelarstwo to jest bardzo, bardzo dużo roboty i nawet na przykład moja mama, która też myślała kiedyś, że pszczelarstwo to jest takie właśnie proste, przyjemne, łatwe i obcowanie z pszczołami i tak dalej. Kiedyś z nami, pamiętam, była tutaj u nas w Wąchocku i pojechała z nami na pasiekę i myśmy tam pszczoły zakarmiali na zimę, tak? No to wiecie, ciężkie wiadra z syropem, podkarmiaczki założyć, nalać. No, roboty było naprawdę sporo. Wtedy tam chyba na pasiece mieliśmy około 40 rodzin do zakarmienia, więc ja byłem upocony po prostu cały byłem mokry. Żona też była padnięta, zmęczona. I moja mama mówi, kurde, ja nie wiedziałam, że to tyle roboty jest. Ja mówię, słuchaj, ale to jest tylko i wyłącznie karmienie na zimę, tak? Bo myśmy zabrali pszczołom miód i musimy teraz im w plastrach uzupełnić jakieś jedzonko, żeby po prostu miały na zimę, tak? I to było tylko i wyłącznie, no, można powiedzieć, nalewanie syropu, tak? No ale 40 rodzin trzeba było, wiecie, zdjąć daszki, włożyć podkarmiaczki, do każdej nalać syropu i tak dalej. I tej roboty takiego właśnie ciężkiego dźwigania było, no, tak naprawdę dość sporo, nie? Także tutaj pokutuje właśnie trochę taka no, nieświadomość ludzi, także ja zawsze, ja bardzo jestem gadatliwy, zresztą no, dlatego między innymi prowadzę podcast, bo lubię sobie pogadać. Tutaj jest trochę tak smutno w podcaście, że niestety nie ma z kim pogadać i nie ma takiego feedbacku, nikt ze mną jakby, wiecie, no, nie, jakichś argumentów nie przedstawia innych, chociaż właśnie jeden ze znajomych mówił, że ostatnio słuchał któregoś odcinka podcastu i po prostu tak się łapał na tym, że co chwila chciał się wtrącić, coś tam powiedzieć i nie za bardzo mógł właśnie, bo to tylko podcast, a nie rozmowa ze mną, więc ja jestem, no gadatliwy jestem, tak? I klienci, którzy ku nas kupują miód, dobrze wiedzą, że jak trafią na taki czas, że ja mam po prostu czas właśnie, że na przykład nie mam tam w sklepie jakiejś roboty, nie mam klientów takich pszczelarzy na sklepie, to ja po prostu potrafię zagadać różnymi rodzajami właśnie ciekawostkami o pszczołach, o miodzie i o pracy w ogóle właśnie na pasiece i tak dalej, więc wydaje mi się, że jakąś tą taką robotę na temat, taką pracę odnośnie właśnie kształcenia ludzi, czym jest pszczelarstwo i jaką ciężką pracą potrafi być, no jakoś tam robię, tak? I klienci, powiedzmy, którzy do mnie przyjeżdżają, są troszkę bardziej świadomi, można powiedzieć, niż tacy zwykli zjadacze, powiedzmy, miodu, tak? No, na tym to polega. Między innymi pszczelarstwo to nie jest tylko to pozyskiwanie produktów pszczelich i sprzedaż, ale również wydaje mi się, że jest taka szeroko zakrojona edukacja. Zarówno takie, powiedzmy, jakieś właśnie spotkania w szkole, na przykład z dziećmi, tak? Gdzie można dzieciaki bardzo fajnie różne rzeczy nauczyć, coś fajnego im pokazać. Tak samo dorosłych. Jak na przykład ktoś kupuje miód, to warto mu o tym miodzie coś opowiedzieć o pszczołach. Jeżeli oczywiście ktoś jest zainteresowany, bo często są tacy klienci, którzy przychodzą po prostu dwa słoiki miodu, dzień dobry, do widzenia, pieniążki i idą, tak? I nie chcą rozmawiać, nie interesuje ich to. No być może po prostu już mają jakąś tam wiedzę, wiedzą na temat pszczół tyle, że im to wystarczy, są zjadaczami miodu i jakby nie interesują ich tam szczegóły, tak? Ale no, ja bardzo lubię pogadać i z klientami bardzo często właśnie sobie na takie tematy pszczele rozmawiam. I właśnie bardzo często tłumaczę, skąd się biorą różnice, tak? No bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi na przykład, że jest drogo, że gdzieś tam jest tanio, to ja staram się go zawsze wyedukować, wytłumaczyć mu, dlaczego u mnie jest taka cena, a nie inna, tak? Oczywiście mógłbym powiedzieć, wiecie, spadaj na drzewo, nie chcesz kupować, do widzenia, nie? Albo jakieś takie inne, ten, ale wiadomo, no, że przecież nie o to chodzi, nie? Żeby klienta wyzywać, wystraszyć, wystawić za furtkę i żeby więcej nie wracał. Tylko chodzi o to, żeby tego klienta tak naprawdę przekonać do tego, że u pszczelarza, takiego prawdziwego pszczelarza, który sprzedaje swój miód ze swojej pasieki, miód jest tak naprawdę wysokiej jakości, że my robimy wszystko, żeby, no nie tylko miód, tak, bo żeby wszystkie produkty jakby, czy pyłek, czy pierzgę, czy jakiś tam propolis i tak dalej, my robimy wszystko, żeby to było jak najwyższej jakości. Jeżeli ktoś po prostu się godzi z jakością niższą, no to mówię, jakieś tam hurtownie, sklepy i tak dalej i tam powiedzmy dostaje właśnie różnego rodzaju mieszanki pochodzące z krajów Unii Europejskiej, bardzo często spoza Unii Europejskiej i tak naprawdę no pszczelarze dobrze wiedzą o co chodzi, te miody, które wiecie, stoją na półkach i nie krystalizują przez pół roku w ogóle i dalej są płynne w sklepach, no mówią dużo o jakości tego produktu, tak? No ale wróćmy jeszcze do tych cen, które powiedzmy trzeba się cenić, nie trzeba się cenić. I tu jest jeszcze jeden taki aspekt, że bardzo często konkurentami, no bo to jest też tak, wiecie, ja mówię, każdy to traktuje jako hobby, tak? Większość pszczelarzy jest jednak amatorami według statystyk i no, interesuje nas taki, powiedzmy, przez pryzmat jakby zarobku, nie patrzymy na to za bardzo, nie? Ale są tacy pszczelarze, przykładowo młodzi, którzy idą w to, powiedzmy, traktując to jako biznes i dla nich jest jakby ta sprawa taka bardziej zero-jedynkowa, tak? No albo coś się zwraca, albo coś zarabia, albo nie zarabia i tak dalej, więc nie ma takiego, wiecie, bo na przykład taki prawdziwy pszczelarz, który to traktuje jako hobby, to jeżeli przyjdzie słaby rok, to on dołoży do tego interesu, można powiedzieć, tak? Dołoży do pszczół, bo miodu weźmie mało na przykład, albo nie weźmie w ogóle, a zakarmić na zimę trzeba na przykład, tak? Trzeba przeleczyć, trzeba zrobić to, tamto. No, są koszta, które trzeba podnieść niezależnie od tego, czy się zarobiło, czy się nie zarobiło i pszczelarz hobbysta to zrobi, tak? Natomiast pszczelarz, który no, traktuje to jako biznes, któremu się musi zwracać, to po takim słabym roku prawdopodobnie, no, albo po dwóch latach na przykład słabszych, zamknie ten biznes, sprzeda pasiekę, sprzeda pszczoły i tyle. I tutaj mamy takie jakby zestawienie tych takich właśnie, powiedzmy, pszczelarzy biznesmenów i starszych dziadków na emeryturze. Bo ja się właśnie często spotykam z czymś takim, że wiecie, ci tacy starsi pszczelarze, ci wiekowi, powiedzmy no 80, tam 90, nawet ci 70-latkowie, bardzo często do pszczelarstwa właśnie podchodzą typowo hobbystycznie i oni są troszkę problemem, znaczy no, może nie tyle problemem, ile, no dla niektórych mogą być problemy, tak? Wszystko zależy od tego, jakie jest nasycenie tymi dziadkami, powiedzmy, w przyrodzie, tak? Bo to jest tak, że ci ludzie są przykładowo na emeryturze, nie? Dostają emeryturkę, czy dużą, czy małą, to tam mniejsza o to, nie? Ale dostają jakieś tam pieniążki i wiecie, no, powiedzmy byli młodzi, to byli tacy aktywni zawodowo, tak? Gdzieś tam chodzili do pracy, coś tam robili, tak? No powiedzmy, nawet biorąc pod uwagę, że ktoś pracuje 8 godzin dziennie, plus powiedzmy godzinę dojazd w jedną stronę, godzinę dojazd w drugą stronę, tak, czy tam wykąpać się, czy coś tam po pracy, to te 10 godzin bite dnia miał załatwione jakby różnym rodzajem zajęć. Tak? Jeżeli ktoś przychodzi na emeryturę, to się nagle okazuje, że cała doba jest wolna i nie ma nic do roboty. Więc bardzo często właśnie jest tak, że ludzie idą przykładowo właśnie w pszczoły, w pszczelarstwo. Albo jeżeli wcześniej mieli tam powiedzmy, nie wiem, 5 uli, to na emeryturze jednak mają 20 uli, tak? No bo żeby mieć więcej roboty, jakby żeby się nie nudzić. No bo on wstaje rano i co on ma robić, nie? Do roboty już nie trzeba, pieniążki na koncie są i nudy. No to pójdę do pszczół, coś tam zrobię, jakiś tam ul, jakiś tam odkład, coś tam pokombinuję, nie? I bardzo często właśnie problemem z tymi dziadkami jest to, że oni, można powiedzieć właśnie w cudzysłowie, zaniżają cenę, bo oni tak naprawdę traktują to jako hobby, jako wypełnienie tego swojego takiego właśnie życia emerytalnego, że nie mam nic innego do roboty, to się zajmuję pszczołami. Pieniążki mają z emerytury, więc jakby nie zależy im na tym, żeby ten sprzedany miód był zarobkiem dla nich, jakby ponad to, co mają. Więc dają niską cenę po prostu i tyle, nie? I bardzo często jest tak właśnie, kiedy myśmy zaczynali właśnie pasiekę, to ja pamiętam, że wtedy chyba, bo my ogólnie na pasiece tak przewrotnie trochę, ale sprzedajemy tylko i wyłącznie słoiki półlitrowe, tak zwane śledziówki. Taki wybór podjąłem kiedyś na samym początku i tak nam zostało i no po prostu i tyle. Nie będę się z tym, może kiedyś tam w którymś odcinku wytłumaczę po co i dlaczego, natomiast no, sprzedajemy tylko i wyłącznie pół litrówki, nie lejemy 900, tak? I pamiętam, że jak zaczynaliśmy, to miód chyba wtedy kosztował za tą 500 15 zł, jeżeli dobrze pamiętam. No i ktoś tam mówi, że a panie, bo gdzieś tam tego na targu tam jakiś tam pan sprzedaje po tyle i tyle, nie? No i rzeczywiście właśnie okazało się, że to jest no taki właśnie pan emeryt, nie? Co to jakieś tam, wiecie, dom z ogrodem ma, jakiś sad, jakieś tam jabłuszka sprzedaje, śliwki, jakiś miód, coś tam, nie? Tylko, że no to jest taki, jakby to powiedzieć, wiecie, taki kurczę... No żeby kurczę też nikogo nie urazić ani nie obrazić, no pan sprzedaje na targu, tak, i wiecie, no ma przykładowo na tym stoliczku tam wystawione 5 słoików miodu, nie, i w każdy słoik inny, pół litrówka, 700, 900, jakaś tam 800, wygląda to trochę tak, jakby po prostu, nie wiem, to były jakieś słoiki po majonezach, po winiary, czy po kieleckim, czy coś tam, nie? No, szczerze, mnie jakby to nie przekonuje, nie? I nie wiem, jak podchodzą do tego klienci, ale jeżeli miałbym, powiedzmy, obok kogoś, kto, no, ma wszystko w słoikach, które, powiedzmy, świadczą o tym, że są nowe i dopiero co kupione, a mam obok kogoś, kto sprzedaje w jakichś właśnie takich słoikach po czymś, nie? Cholera wie, czy nie po ogórkach kiszonych na przykład, ja tego w miodzie nie będę czuł. Poza tym te, wiecie, nakrętki na przykład, no my kupujemy takie jakieś ładne, żeby to wyglądało, są takie motywy pszczelarskie i tak dalej, nie? A pan te zakrętki na przykład na tych słoikach miał takie zwykłe, złote jakieś tam takie po prostu zwykłe zakrętki, nie? I też nie wiadomo, czy to w ogóle były kupione, czy to nie było właśnie z czegoś na przykład, nie? I stwierdziłem na początku właśnie się trochę tak, można powiedzieć, zdenerwowałem, nie? Że tak ciągle ktoś tam mi właśnie przychodzi i mówi, a bo tam na targu, bo tam na targu, bo tam na targu, nie? I ja mówię, kurde, no ciągle o tym targu mi gadają, nie? Ale jak tak kiedyś właśnie na ten targ poszedłem, zobaczyłem, co tam się wyprawia, to tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę, no, ten pan pszczelarz, no, nie jest dla mnie, można powiedzieć, żadną konkurencją, tak? Bo jeżeli komuś będzie zależało na jakości, to wtedy jeszcze w ogóle nie miałem YouTube'a, nie miałem TikToka, tak? Bo teraz na przykład jest tak, że jest nam też trochę łatwiej właśnie pokazać tę pracę pszczelarza, tak? Bo możemy pokazać miodobranie, możemy pokazać odsklepianie ramek, wirowanie i tak dalej. I ludzie jakby widzą, co my robimy, jak my robimy, tak? Że my ten miód pozyskujemy. I no, jest tak o tyle fajnie, że jakby to jest takie, wiecie, spojrzenie, powiedzmy tak, za kotarę, nie? Takie, do tej pory to było takie, że nie wiadomo było, nie? Że po prostu idę, kupuję od pszczelarza i tam nie wiem, co on tam robi, jak on to robi w ogóle. A teraz jest tak, że przychodzę do pszczelarza, kupuję ten miód, ale gość kręci TikToki i kręci YouTube'a, ja sobie mogę zajrzeć, tak? Nie przeszkadzając mu na przykład przy... Bo tam kiedyś ktoś na przykład jakimś, pod jakimś filmem, nie? Pisał, że a, może by tak zrobić takie publiczne miodobranie, że można byłoby przyjechać, patrzeć i coś tam, nie? I tam druga osoba zresztą no, całkiem zgodnie z rzeczywistością i jakby sensem powiedziała, no, że wiesz, no, to jest jakby pozyskiwanie żywności i jakieś tam, że tak w cudzysłowie, pałętanie się osób trzecich w ogóle niezwiązanych jakby z tym procesem, no jest trochę bezsensowne, tak? To można sobie zrobić takie jakieś pozyskiwanie gdzieś tam, wiecie, na festynach są często tam, że wezmą miodarkę, kręcą, ale to, no kurczę, jakieś kręcenie miodu na rynku gdzieś tam na jakimś festynie, no średnio, jeżeli chodzi o chyba higienę i tak dalej, nie? Więc to jest tak właśnie, że jakby no nie musimy wpuszczać kogoś tak fizycznie, tak? Do na przykład naszej pracowni pasiecznej, a jesteśmy w stanie mu cały proces pozyskiwania miodu, rozlewania miodu i tak dalej, czy kremowania na przykład, takie niuanse możemy pokazać. I wydaje mi się, że to jest o tyle fajne, że może powiedzmy część ludzi do nas, do naszego gospodarstwa, do naszej pracy przekonać w jakiś tam sposób, tak? Więc jest to, wydaje mi się, że teraz te media takie właśnie typu TikTok, YouTube są takie na plus jakby dla pszczelarzy, że jest to taka droga możliwa dotarcia do ludzi, pokazania, co robimy i uzasadnienia automatycznie na przykład, dlaczego cena miodu nasza, no nie ma w ogóle porównania na przykład właśnie z ceną marketową, tak? Bo pójdziemy do jakiegoś tam marketu takiego czy innego, już to nie wymieniajmy firm i mamy tam taki czy taki miód, już też nie wymieniajmy firm, było tam 19,90, nie? Taka promka, nie? No i ktoś mówi, no dobra, no to tam jest, kurczę, duży słoik za 19,90, a pan tu ode mnie na przykład chcesz 3 dychy, nie? Za 0,5 litrówkę. O co to chodzi, nie? Ja mówię, proszę pani, oczywiście, jak najbardziej. Tu proszę sobie na mojego TikToka wejść, na mojego YouTube'ka sobie proszę wejść, proszę zobaczyć. To, nie? Na przykład tak, miodarka, stal nierdzewna, to stal nierdzewna, to jakieś tam konkretne inne wymagania, tak? Wiecie, to już nie są czasy, kiedy można było mieć miodarkę taką ocynkowaną na korbkę za tam 200 zł i wywirować jakby miodek, no bo jakby, ja już kiedyś to mówiłem, nie pamiętam czy w podcaście którymś, czy na którymś filmie na YouTubie, no byłem na różnych posiekach, widziałem różne rzeczy, tak? I naprawdę widziałem, słuchajcie, pszczelarzy, gdzie tak naprawdę tynk ze ścian po prostu spadał no, do miodarki, zero jakiejkolwiek higieny, no po prostu warunki przerażające, nie? Więc jakby to, że my możemy pokazać, że to nie wszędzie tak wygląda i że są jakieś tam powiedzmy wymagania, które pasieki muszą spełnić, czy właśnie pod względem sprzętu, tak? Że teraz już sprzęt nie może być z jakiegoś ocynku, czy tam tego już bardzo często właśnie na weterynaria, nawet wiem, że są takie przypadki, że część ludzi ma stare miodarki na przykład ocynkowane, które są malowane takim specjalnym lakierem, famoksydem na przykład, albo alwisem do kontaktu z żywnością od wewnątrz i były już takie sytuacje, kiedy właśnie weterynaria to zakwestionowała, tak? No tak to już niestety jest, że teraz te warunki, które trzeba jakby spełnić są no, troszeczkę, standardy są troszeczkę wyższe, ale wydaje mi się, że nie są jakieś takie wyśrubowane, bo wiecie, no z miodarkę powiedzmy z jakiejś tam blachy nierdzewnej, no to wydaje mi się, że każdy powinien mieć jakieś tam, nie wiem, odstojniki takie do kontaktu z żywnością, już nawet nie nierdzewne, bo mogą być nawet te plastikowe wiadra takie, byleby właśnie do kontaktu z żywnością, a nie jakieś tam wiaderko z kastorami, tak? Więc automatycznie jakby też te zakupy, które pszczelarz musi, wiadomo, że one są jakby no, na lata, tak? Bo nikt raczej nie ma tak, że zakłada pasiekę i pierwszego roku kupuję po prostu cały sprzęt, tak? Kupuję, nie wiem, 20 rodzin, pszczeli ich miodarkę, buduję pracownię i tak dalej, jakieś tam odstojniki od sklepiaczy i cudawianki. Tylko jest tak, że no, większość ludzi jednak do tego dochodzi powoli, tak? Najpierw tam ma 2 ule, 3 ule, 5 uli, małą miodareczkę, potem wiecie, no, potem większą, tak? Potem kremownicę ktoś dokupi, może dekrystalizator, może coś tam innego dokupi i to jest taki cały czas rozwój, tak? No a mamy środki jakby na rozwój, bo ja w poprzednim podcaście mówiłem właśnie o różnego rodzaju dotacjach i refundacjach, z których pszczelarze mogą korzystać właśnie na rozwój pasieki i to są środki właśnie po to, żeby te pasieki się rozwijały, tak, żeby nie stać właśnie w miejscu z taką starą, wiecie, miodarką na korbkę, tylko żeby była możliwość taka, że no, za połowę ceny mogę sobie kupić jakby no, miodarkę, znaczy mogę kupić za całą jakby całą cenę, ale połowę mi ktoś potem zwróci, nie? I to jest jakby taka pomoc dla pszczelarzy, z której myślę warto korzystać po to właśnie, żeby te pozyskiwanie miodu, żeby ta obsługa i wprowadzanie tego produktu na rynek, no była po prostu jak najlepszym, takim na jak najlepszym poziomie, tak? Żeby to był naprawdę super produkt, żeby ludzie byli chętni właśnie zapłacić tyle, bo wiedzą, że po prostu jest to produkt wysokojakościowy, nie? No pod tym kątem jakby pszczelarze są trochę zostawieni tak sami sobie, bo niby są te różnego rodzaju organizacje pszczelarskie, związki pszczelarskie i tak dalej, ale jeżeli sobie zobaczymy na to, co się ostatnio dzieje, no to nie za bardzo one w ogóle działają. Nie za bardzo działają, nie za bardzo jakby próbują pszczelarzy w tych w takich właśnie problemach wesprzeć, bo no tak jak mówię, raport pokazał, że bardzo duże ilości miodu ze wschodu jadą, większość to jest Chiny właśnie, więc bardzo dużo miodu jest importowanego, który niestety właśnie później udaje nasz miód, tak? Bo ile, o ile by to jeszcze przyjeżdżało stamtąd i była po prostu etykieta, miód chiński, miód ukraiński, miód taki czy miód inny, to klient miałby wybór, tak? Ale bardzo często właśnie jest tak, że to się miesza i potem się sprzedaje niby jako nasz, nie? I to jest jakby główny problem tego właśnie oszustwa na klientach, więc to jest wydaje mi się główny problem i niestety, no, Polski Związek Pszczelarski, czy Polanka, czy inni, no nie za dużo tutaj robią. Wiecie, powstało coś takiego jak Polska Izba Miodu. Było o tym, na YouTubie kilka filmów tam różni pszczelarze kręcili, ale trzeba brać pod uwagę, że no, ta Polska Izba tak się, wiecie, tam w dokumentach i takich różnych tam materiałach informacyjnych ma napisane, że no, reprezentuje interesy pszczelarzy, tak? No tylko trzeba brać pod uwagę, że w zarządzie tej Polskiej Izby Miodu siedzą sami importerzy, nie? Tam nie ma już pszczelarzy takich, wiecie, pszczelarzy co pszczelarzą, tylko to są ludzie, którzy ściągają tony tego miodu do Polski i im jest jakby na rękę, że to zalewa Polskę, bo oni kupują tanio, sprzedają drogo, no i tyle, no to są ludzie, którzy muszą zarobić, tak? Nie są to już jakby hobbyści. I jakby jako przeciwwaga powinny właśnie wystąpić związki pszczelarskie różne, żeby ukrócić jakoś ten proceder importu miodu, tak? Albo wprowadzić jakieś oznakowania. No nie wiem, no pomysłów jest dużo różnych, bo tak jak mówię, na temat tej właśnie Polskiej Izby Miodu, tego importu miodu i ogólnej sytuacji na rynku, między innymi właśnie po tym raporcie Komisji Europejskiej, która wykazała, że no, większość miodu jest fałszywa, to filmów różnych na Facebooku, różnych pszczelarzy było dużo. Było dużo różnych pomysłów, słów, które można by podchwycić i rozwinąć, natomiast no, tym się powinny zająć właśnie organizacje pszczelarskie, a niestety tego nie robią. No tracimy my, jako powiedzmy ci tacy pszczelarze, można powiedzieć końcowi, bo no, musimy się przebijać z informacją do ludzi sami, tak? I to jest takie, wiecie, ja powiedzmy uświadomię 10 klientów, jakiś inny pszczelarz uświadomi pod tym kątem powiedzmy 5 klientów, ktoś tam znowu jednej osobie coś tam wytłumaczy, nie? No to jest tak jak z krystalizacją miodu, nie? Przecież każdy, kto ma pasiekę, wie, że każdy miód krystalizuje. Prędzej czy później każdy miód musi skrystalizować, tak? I każdy pszczelarz o tym bardzo dobrze wie, że krystalizacja jakby pokazuje, że miód jest, no można powiedzieć, prawdziwy, tak? Chociaż no nieprawdziwe też potrafią skrystalizować, no ale to jakby to już inny jest temat, tak? Jeżeli miód nie krystalizuje bardzo długo, to znaczy, że coś tam z nim jest nie tak, może w ten sposób, nie? I przecież każdy z nas prawdopodobnie tłumaczy to klientom, nie? Że w rozmowach, na przykład do mnie jak przychodzą klienci, mówią, oj panie, ale to żeby ten miód to płynął najlepiej, nie? To ja tłumaczę. Proszę pana, proszę pani, krystalizacja jest naturalnym procesem zachodzącym w miodzie i tak dalej, i tak dalej. I mówię, to pokazuje właśnie, że ten miód jest dobry, że jest prawdziwy, że to, że tamto, tłumaczę, nie? I no, wiele osób jest takich, że wiecie, pomarudzi. Ja mówię, jak pan sobie chce, żeby płynął, to mówię, do ciepłej wody proszę wstawić, poniżej 40 stopni, on się upłynnie, nie ma problemu, tak? Ja sprzedaję taki miód, bo u mnie już na przykład wszystkie miody są w tym momencie skrystalizowane, nie? Bo po prostu taki czas na przykład nadchodzi, tam przed świętami na przykład w grudniu to miody już nie płyną, tylko wszystkie są skrystalizowane. I każdy z nas jakąś taką edukację, można powiedzieć, robi, tak? Bo każdy no, tłumaczy swoim klientom, podejrzewam, sprawę, nie? Ale cały czas wciąż są ludzie, którzy przyjdą, co ten miód taki scukrzony, nie? Non-stop dalej są po prostu ludzie, którzy nie wiedzą, czyli ta edukacja taka nasza, finalna do klienta końcowego, no tak naprawdę nie za wiele daje, bo jakby, no właśnie efekt skali, nie? Ja powiem 5, ktoś powie 10, ktoś powie 1, inny powie tam 20, ale to jest tak naprawdę bardzo mało osób. Niestety, no nie ma edukacji takiej powiedzmy właśnie szkolnej, wczesno-przedszkolnej. Tam się uczy jakichś pierdów w tych szkołach, zamiast właśnie na przykład uczyć o pszczołach, o miodzie. Takie rzeczy, że te dzieciaki od małego wiedziałyby, jak pożyteczne są te owady, jak dobry jest miód i tak dalej, nie? I tego się nie robi, ale przecież... Wiadomo, słuchajcie, że jakiś tam minister Czarnek nie wpisze tego do książki jakiejś, powiedzmy, takiej, nie wiem, dla przedszkolaczków, nie? Nie wpisze czegoś tam o pszczółkach, bo nie ma w tym jakby żadnego interesu. Ale gdyby organizacja pszczelarska, jedna, druga, trzecia, pojechała, porozmawiała, zadzwoniła, wysłała jakieś tam pisemko, coś tam, nie? Polobbowałaby. Bo zobaczcie, wielkie firmy farmaceutyczne mają swoich lobbystów, nie? Oni są wszędzie. Oni są w rządzie, oni są w Sejmie, oni są w Senacie, oni są w Parlamencie Europejskim. Wszędzie gdzieś tam po prostu na korytarzyku, w restauracyjce, a tutaj z tym pogadam, a tu z tamtym pogadam. Już nawet niekoniecznie muszę łapówki dawać, tak? Chociaż no to często wychodzi właśnie, że tak to się odbywało, ale już sama, wiecie, rozmowa, uświadamianie i gdyby tak na przykład właśnie organizacje pszczelarskie się tym zajęły i na przykład tak pomęczyły pana ministra, a panie ministrze, może by o pszczółkach coś dzieci pouczyć, a może o miodziku by co pouczyć, nie? Oczywiście nie mówię, że to, wiecie, od razu ma sens i to wszystko to, i to trzeba realizować, no ale mówię, tak jak mówię, po powiedzmy właśnie tym marcu, kiedy był ten raport Komisji Europejskiej o miodach, pszczelarze dawali różne pomysły, naprawdę różne, ciekawe, fajne pomysły, tylko że no właśnie o to chodzi, że my to kręcimy na YouTubie na przykład, tak, oglądają to bardzo często też pszczelarze, bo no, kanały pszczelarskie oglądają głównie pszczelarze. Nie trafiamy takich właśnie do ludzi takich niezwiązanych z pszczelarstwem, albo jest ich po prostu bardzo mało. Nie ogląda nas nikt, kto jest władny podjąć jakiekolwiek, powiedzmy, decyzje i tak dalej. No i to się tak, wiecie, takim po prostu echem odbija, jak nie wiem, jak po prostu bąk puszczony w pustostanie, nie? No, pośmierdzi chwilę i tyle. I nic z tego nie wynika, nie? No ale dobra, miało być, słuchajcie, o tym, że pszczelarz powinien się cenić. I ja uważam, że jak najbardziej. Oczywiście są, już wymieniłem kilka różnych takich, powiedzmy, czynników, które wpływają na cenę finalną produktu. Trzeba też brać pod uwagę coś, o czym jeszcze nie powiedziałem, na przykład sam rynek zbytu. Jeżeli ktoś na przykład, tak jak my, mieszka w małej miejscowości, ma, wiecie, pasiekę przy domu, gdzieś tam sprzedaje, ja jeszcze oprócz tego powiedzmy w internecie, tak, ale no bardzo często są pszczelarze tacy, którzy mają tylko baner na płocie i gdzieś tam wystawiają się właśnie czy na jakimś targu, czy na jakimś festynie raz na jakiś czas, tak. To jest inaczej na przykład, a inaczej będzie miał ktoś, kto ma na przykład taką możliwość, żeby wstawić swoje miody do jakiegoś na przykład sklepu ze zdrową żywnością, tak? Do tego trzeba brać pod uwagę, że też miejscowość, samo jakby miejsce będzie się różniło, no bo inaczej się miody będą sprzedawały przykładowo w Wąchocku czy w Starachowicach, a inaczej będą się sprzedawały na przykład w Łodzi czy w Warszawie, tak? Tam powiedzmy cena do tego klienta takiego finalnego, końcowego może być o wiele wyższa, bo i klient jest inny i jest w stanie więcej zapłacić. I ja mam taką sytuację, że miałem takiego znajomego, który pracował jako przedstawiciel handlowy w takiej dużej firmie ubezpieczalnej. I no, wiecie, znał dużo ludzi, tak? Bo przedstawiciele tacy po prostu jeżdżą po kraju, spotykają się, mają jakieś tam szkolenia i tak dalej. Bardzo dużo ludzi znał. Później pierdyknął tą pracą i wyprowadził się, że tak powiem, w Bieszczady. Znaczy nie w Bieszczady, no ale powiedzmy, wiecie, na wieś po prostu, cisza, spokój i tak dalej. gdzieś tam właśnie wpadł pomysł na pszczoły, zaczął pozyskiwać miód, zaczął sprzedawać miód wśród swoich znajomych i się okazało, że on miał cenę o wiele wyższą niż wszyscy inni, bo jak ktoś po prostu słyszał, że to jest ten miód od tego kolegi, wiecie, co rzuci te korporacje i teraz po prostu wiedzie takie sielskie życie gdzieś tam w pośrodku lasu, w jakiejś starej leśniczówce i to jest taki po prostu zdrowy, ekologiczny miód, to ci wszyscy przedstawiciele handlowi, ci wszyscy dyrektorzy i ci wszyscy inni jego znajomi, których miał w tej dużej firmie, no po prostu się na ten miód rzucili, można powiedzieć, tak? I przez kilka lat pierwszych on nie był w stanie naprodukować tyle miodu, żeby mu zostało na przykład po sezonie, tak? On ten miód sprzedawał na pniu i było tak, że niektórzy brali na zapas, bo wiedzieli na przykład, że tam za miesiąc czy dwa już tego miodu po prostu nie będzie, tak? Że będzie cały wyprzedany. Pomimo wysokiej ceny, no ale to właśnie to jest inny klient, tak? Inny klient, bo to wiecie, to są bogaci ludzie, oni pracują właśnie jako różnego rodzaju dyrektorzy czy przedstawiciele handlowi, dobrze zarabiali, jeździli po całym kraju, sprzedawali te różne jakieś tam ubezpieczenia i inne cudawianki. Także to byli ludzie majętni, którzy za swoje miodu mogli zapłacić o wiele więcej niż przeciętna osoba, bo najważniejsze właśnie była ta jakby historia. I to jest też, myślę, coś fajnego, że pszczelarz powinien budować jakąś taką historię, taką spójność, taką jakby jakąś markę dookoła właśnie swojej pasieki, swojego miodu, nie? Żeby nie być takim jakiś tam po prostu kolejny pszczelarz, który sprzedaje, tylko żeby to po prostu miało jakąś taką historię za sobą, żeby coś tam było takiego ciekawego, do czego ludzi będzie ciągnąć. I ja na przykład miałem taką sytuację, że my któregoś tam roku wystawialiśmy się na takim festynie w Wąchocku, i mieliśmy takie stanowisko, wiecie, taki stół po prostu handlowy, można powiedzieć, jakieś tam różne miody, miotki, te miodosmaczki, świeczki, cudawianki po prostu na patyku. Mieliśmy na przykład z naszym logo takie balony dla dzieci. To dużo, słuchajcie, nie kosztuje tak naprawdę, a powiedzmy rozdanie takiego balonu tam co któremuś dziecku było dość fajne. I mieliśmy takie zestawienie, bo niedaleko nas siedział pan, miał taki stoliczek, taki turystyczny jakby rozkładany. Na tym stoliczku, no myśmy mieli stół, słuchajcie, chyba nie wiem, 3 metry szeroki. Był cały zawalony wszystkim po prostu, co żeśmy mieli, tam żeśmy wystawili. Swoje ulotki, wizytówki i tak dalej też mieliśmy. I właśnie, a pan miał taki stoliczek, wiecie, taki malutki, taki, nie wiem, no z 50 na 50 centymetrów, taki mały, z takim ciemnobrązowy, z takimi aluminiowymi nogami, lata 60, 70, nie? Taki rozłożony, 3 słoiczki miodu tam wystawił, łokciem się oparł na stole, brodę oparł o rękę i tak siedział właśnie spod ełba, że tak powiem, patrzył na ludzi, nie? No i myśmy tego miodu tam sprzedali dość sporo. Moja żona po prostu to jest handlara taka, że no bardzo, bardzo lubię z nią jeździć, bo ona ma taki właśnie zmysł do sprzedawania, ona bardzo lubi ludzi, bardzo lubi rozmawiać i jest taka, że nie jest taka nachalna, że na przykład komuś coś tam wciska, tak? Tylko właśnie ten jakby handel w jej wydaniu mi się bardzo podoba, bo jest taki, to jest taki naturalny. Dla niej to jest takie naturalne, że ona opowie tak ludzi po prostu, no jak, nie wiem jak to nazwać nawet, nie? Ale fajnie wszystko wytłumaczy i takie, powiedzmy, właśnie rzeczy opowiada, o których ja nawet bym nie pomyślał, żeby komuś coś takiego opowiedzieć, nie? I ludzie jakby, no, na tyle fajnie jej to idzie, że ludzie po prostu kupują, cieszą się, nie? Potem do nas wracają, bo mamy takie, powiedzmy, mamy sytuację, że ktoś tam, no, Wąchoc to jest małe miasto, tak? I na przykład jest tak, że ktoś tam przechodził, na przykład daliśmy naszą ulotkę, nie? Nie kupił nic, ale na przykład przechodził koło nas, patrzył na nasze produkty, nie? Stał przy tym stoliku, ale no, nie chciał nic kupić. Myśmy też nie, jakby, wiecie, nie będziemy się narzucać nikomu, ale daliśmy ulotkę, tutaj proszę bardzo, jest numer telefonu, gdyby coś, gdyby jakieś miotki były potrzebne, czy tego, robimy jakieś tam zestawy prezentowe, podziękowania dla gości, na komunię, na jakieś tam śluby, tego. I tutaj proszę uloteczkę, jakby coś, to zapraszamy, nie? I mieliśmy już kilka takich sytuacji właśnie, że ja kojarzę te osoby, że właśnie były, nic nie kupiły, ale później po tej ulotce do nas wróciły, tak? Czyli gdzieś tam właśnie to takie budowanie marki nam pomogło, nie? Że nawet jeżeli ktoś w danym momencie nic nie kupił, nie był zainteresowany, to wrócił do nas później, na przykład. I tutaj dochodzimy tak naprawdę do sedna, do tego takiego pytania zasadniczego tego podcastu. Czy pszczelarz powinien się tak naprawdę cenić swoją pracę, pracę swoich pszczół i tak dalej? Ja uważam, że tak. I my na przykład z żoną co roku ustalamy, jakby można powiedzieć, w dyskusji po pierwszym miodobraniu najczęściej cenę miodu, bo patrzymy na to, czy zmienił się rynek, patrzymy na to, powiedzmy, czy zmieniły się nasze koszty, czy, nie wiem, właśnie metoda pozyskania, tak, że na przykład musieliśmy wywieźć pszczoły, czy no, różne jakby rzeczy bierzemy pod uwagę i ustalamy sobie cenę, tak, ale nigdy, jak, nie wiem, szczerze powiedziawszy, mnie akurat nigdy nie przyszło do głowy, żeby się na Facebooku pytać kogoś, po ile sprzedajecie miód. Co mnie to obchodzi, po ile jakiś grześ ze wsi, co piasek niesie tam w worku, na końcu Polski sprzedaje miód. On ma całkowicie inne warunki, tak, żeby sprzedawać miód i on może mieć całkowicie inną cenę. Ja nie mogę się porównywać do niego, tak? Więc my, tak jak mówię, co roku sobie no, dyskutujemy, czy zostawiamy cenę, powiedzmy, zeszłoroczną, czy koszty zmieniły się na tyle, że trzeba na przykład podnieść cenę, tak? Na przykład, wiecie, cena prądu. Nikt o tym nie mówi, ale na przykład, jeżeli chodzi o miody kremowane, no to ta kremownica, ona chodzi 3-4 dni czasami, tak? I potrafi tego prądu naprawdę żreć porządnie i dużo, więc jakby no automatycznie w cenę kremowanego miodu, jak mamy rzepak na przykład taki, wiecie, odwirowany i przelany do słoika, to on ma jakąś tam cenę, ale jeżeli ten sam rzepak ja teraz wleję do kremownicy i będę 4 dni kremował i ta kremownica będzie mi żarła prąd, no to ja niestety, no ten rzepak kremowany muszę zrobić troszeczkę droższy. Bo no tak po prostu jest, tak? Taki jest koszt i trzeba to uwzględnić, no chyba, że ktoś jest Januszem biznesu po prostu i nie bierze kosztów pod uwagę, tylko tak se sprzedaje, żeby sobie sprzedawać. Więc ja na przykład nigdy się nie porównywaliśmy do kogoś, sami zawsze ustalaliśmy ceny, tylko jakby nigdy nie dążyliśmy można powiedzieć, do tych cen takich dolnych, tak? Nie próbowaliśmy zaniżać, nie próbowaliśmy też się jakoś tak wybijać bardzo do góry, ale wydaje mi się, że zawsze co roku staramy się utrzymywać taką cenę, żeby to było satysfakcjonujące i dla nas, powiedzmy ten zarobek, i dla ludzi, którzy będą te produkty od nas kupować, tak? No bo jeżeli, wiecie, dowalimy jakąś cenę taką w ogóle z kosmosu, która będzie nieadekwatna do tego, co się dzieje, no to ludzie po prostu przestaną kupować, pójdą tam, gdzie jest taniej, tak? Z drugiej strony, jeżeli byśmy dali bardzo tanio, też trzeba uważać na taką pułapkę, bo często jest tak, że pszczelarze właśnie, no tak jak mówię, no ktoś tam weźmie 2 tony miodu, chce się tego pozbyć, da tanio, nie? Ale trzeba patrzeć też z drugiej strony, że często to działa tak, że ludzie właśnie, część takich świadomych ludzi stara się unikać tych najtańszych ofert, bo oni wiedzą, że ta najtańsza oferta, no coś tam może być nie tak, tak? Bo jeżeli na przykład wszyscy mają, nie wiem, miód wielokwiatowy po 50 zł za 900, a jest ktoś na przykład, kto nagle wyskakuje z ceną 35 zł za 900, to część świadomych część świadomych klientów ominie taką ofertę, wiedząc, że coś z nią po prostu jest nie tak. Czy jakościowo może ten miód jest jakiś tam nie za bardzo, czy może właśnie jest importowany, tak? No ale lepiej taką jakby ofertę, która się wybija, no niby korzystnie, bo w dół, no ale część ludzi też omija. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o ustalanie cen, to ja daję pod rozwagę, ceńmy się naprawdę, ceńmy swoją pracę, bo bardzo dużo ludzi nie bierze pod uwagę w ogóle swojej pracy. Ja to zauważam właśnie u takich starszych pszczelarzy, że oni swoją pracę, swoją roboczą godzinę traktują tak, jakby tego nie było. Nie? I ktoś tam, coś tam rozmawiamy i ja mówię, dobra, ale teraz spójrzmy na sprawę z drugiej strony. Niech pan sobie wyobrazi, że pan tego nie robi, niezależnie już tam, czy chodzi o pozyskiwanie miodu, czy tam robienie uli, jakichś tam odkładówek, nieistotne, tak? Mówimy ogólnie o pracy, nie? I ja mówię tak, no to niech pan sobie teraz taką pod rozwagę weźmie sprawę, że nie pan to robi, nie? Tylko musi pan na tym produkcie, przykładowo na tym miodzie, zarobić tyle, nie? Żeby zatrudnić na przykład osobę, która panu to wywiruje i z tego jakby zarobku, który będzie na tym słoiku, trzeba tej osobie zapłacić. Nie? No tak, ale przecież ja to sam robię tak. Ja mówię, no właśnie, pan to robi sam, ale pan swojej pracy tak naprawdę nie liczy, a należy. No w ogólnym bilansie jakby zysków, strat, plusów, minusów, tych plusów dodatnich i plusów ujemnych, trzeba takie rzeczy brać pod uwagę. A bardzo często właśnie ludzie swojej pracy, no, swoją pracę traktują po prostu jako zero, tak? Nie ma plus, nie ma minus, jest zero. To jest błąd, no bo niestety, no praca jest pracą, bo to jest tak, jeżeli ja na przykład pójdę wirować miód, i spędzę na tym, nie wiem, 10 godzin, to przecież równie dobrze ja mogę iść na 10 godzin kopać rowy i zarobić na tym ileś tam pieniędzy, tak? I no trzeba brać pod uwagę takie koszty, można powiedzieć też ukryte. Oczywiście te paliwa, nie paliwa, słoiki, nie słoiki, karmienie, leczenie, kosztów jest naprawdę tysiące i tak jak mówię, to rzutuje na cenę i musimy no musimy, pomimo tego, że jakby pszczelarstwo jest taką, wiecie, gałęzią jakby amatorską rolnictwa i w ogóle, no to niestety musimy jakby pracować w tych swoich pasiekach trochę tak jak tacy biznesmeni, no musimy jakby prowadzić takie zestawienie, taki bilans, bo oczywiście no można to traktować jako hobby jak najbardziej, do hobby się dokłada, dopłaca i z normalnej swojej pracy, gdzie się tam zarabia pieniążki, się przerzuca na kubkę opisaną hobby, ale no chyba nie o to chodzi. Chyba nie o to chodzi, żeby na przykład zaniżać cenę i sprzedawać miód za pół darmo i jeszcze do tego dokładać i robić jakby komuś dobrze. No wiecie, no to chyba nie za bardzo tak. Ceńmy się, słuchajcie. Bardzo miło było mi do was pogadać. Kończę odcinek, a wy dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie.